Cieszę się, że widzę parę nowych dla mnie twarzy. Może to pokazuje, że dawno temu byłem, więc... ale cieszę się. Więc cieszę się, że was widzę i że jestem. Ostatni raz, kiedy miałem przywilej, żeby coś tu przemawiać, to było, mówiliśmy, czy ja mówiłem na temat Kolosan, na temat Jezusa i na temat, że Jezus jest fundamentem. I możemy budować w oparciu o ten fundament różnymi sposobami, które są dementowane przez Pawła, który pisze ten list do Kolosów. Tam wspomina o legalizmie, gdzie ludzie tworzą dodatkowe, budując na tym fundamencie, ludzie budują swoje religijne zestaw zasad życia. Ci ludzie, inni ludzie mają subiektywne wizje, sny, słowa wiary i inni wierzą w ascezę, żeby w jakiś sposób ogarnąć swoje ciało. I to wszystko, jak Paweł pisze, ma pozór, tylko pozór wartości. Więc pytanie jest, i dalej on wspomina w trzecim, czwartym rozdziale listu do Kolosan, jak budować, co budować na tym fundamencie Jezusa. I zamierzam dzisiaj trochę na ten temat powiedzieć, chociaż nie z Kolosan, tylko z Księgi Sędziów. Dlaczego? Bo akurat mamy przywilej, zaszczyt, żeby spotykać się wokół Słowa Bożego. Zachęcam was, mamy grupy, gdzie studujemy Biblię. I kiedy studujemy Biblię, to dobrze jest mieć na uwadze zasadnicze pytania, kluczowe pytanie. Czego Bóg wymaga ode mnie na przykład? Czego ja mogę oczekiwać od Boga? Czy mam jakiekolwiek pytanie odnośnie mojego uczniostwa? Czy jestem zdolny, gotowy, chętny, żeby patrzeć na Stary Testament i stamtąd wyciągać lekcje dla mojego codziennego życia? Czy właściwie ten Stary Testament jest tak daleki ode mnie, że nie dotyka moich życiowych, codziennych wyzwań? Mam nadzieję, że zgodzimy się przynajmniej teoretycznie z tym, że wszelkie pismo jest nam dane, żebyśmy brali z tego naukę, żebyśmy brali korektę, upomnienie, zachętę. Mam nadzieję, że przynajmniej przytakujemy to. Natomiast tak naprawdę w naszym życiu może inaczej wygląda w praniu. Pytanie, czy jesteśmy w stanie wchodzić do Pisma Świętego i wyciągać z tego wnioski dla naszego życia. I zachęcam was, żebyście mieli to jako praktykę życiową. I chciałbym w oparciu o pierwszych rozdziałach Księgi Sędziów dojść do tego, do czego my dochodzimy, jak studujemy Biblię. I mam nadzieję, że wy też. I między innymi dochodzimy do tego, że mamy więcej pytań pod koniec studiowania niż mieliśmy na początku. I może to nas frustruje, może mamy totalnie inne wyobrażenie co do kazania, co do studiowania Biblii. Oczekujemy, że ktoś nam wyjaśnia, że pismo albo ktoś, z którym my studiujemy Biblię. A może okaże się inaczej, nie że mamy wszystkie odpowiedzi, ale zaczynamy mieć, jak głębiamy się w piśmie, zaczynamy mieć więcej pytań niż mieliśmy na początku. I chciałbym przejść przez pierwsze trzy rozdziały sędziów dzisiaj, nie werset po wersecie, tylko chciałem wyciągać z tego pewne pytania. I zachęcam, żebyście mieli nie frustrację z tym związane, że są pytania kolejne, ale bardziej, żebyśmy byli wzywane do tego, żeby grzebać dalej, głębiej w Piśmie Świętym, żeby coś więcej zrozumieć co do oczekiwań Bożych do mnie i co do moich oczekiwań o Bogu. I kiedy startujemy w sędziach, akurat robimy to w jednej grupie. Ja wchodzę w taki temat z pytaniami w głowie. I dochodzimy do tego, widzimy dosyć szybko obrazy. Widzimy historię, narrację, ludzie, alegoria. Czyli to, co jest tu napisane, jest prawdą, ale wskazuje na większe sprawy. Na nowotestamentowe prawdy. Na duchową mądrość. Chociaż wygląda na to, że to jest po prostu materialne wydarzenie. I chciałbym wyłonić 9 pytań. Bardzo szybko, mam nadzieję, że wytrzymacie i że bierzecie chociaż jedno pytanie dla siebie pod koniec tego kazania. Czyli mamy pod koniec, na początku Księgi Sędziów, jeżeli macie Biblię, to czuj się wolny, żeby zajrzeć do tego. Mamy Izrael, który teraz musi żyć bez Jozuego. Jozue zmarł i wskazujemy, czy w piśmie jest teraz mowa o tym, że Jozue zmarł, ale Izrael jeszcze trzymał się przy Bogu. Jeszcze jakiś czas. Jeszcze oni zwracają się do Boga. Za czasów ci, którzy byli żywi, za czasów Jozuego, za czasów starszych, którzy byli razem z Jozuem, to Izrael jeszcze bierze Boga pod uwagę. Więc widać, że Jozue miał jakiś wpływ. To nieraz wspomniałem, miałem myśl, że Jozue nie miał takiego następca, jak Mojżesz miał. Mojżesz miał Jozuego. Jozue kogoś takiego nie miał. Natomiast widać, że jego dziedzictwo było takie, że ludzie jeszcze wspomnieli o Bogu. Jeszcze to było dla nich istotne. I pytanie dla mnie jest, akurat jak widać, to ja się starzeję i coraz więcej moich rówieśników umiera. Niestety, taka jest prawda. I pytanie, czy jeszcze pamiętam to, co oni mieli do oferowania. Dla młodszych tu, to pamiętacie może, kiedy babcia zmarła, jaka ona była? Czy bierzemy z tego tytułu jakie dziedzictwo, jakie wspomnienie? Widać, że Jozue zostawił to za sobą, że ludzie jeszcze pamiętali o nim. I zachęcam nas, siebie, do tego raz, żebym się zastanowił nad dziedzictwem. Szczególnie jeżeli to jest dziedzictwo wiary moich przodków, mojego taty, mojej mamy, babci, dziadkowie, znajomi. Żeby się zastanowić nad tym, może da się w modlitwie, w kontemplacji, może dochodzimy do rozumienia siebie. Do lekcji, które może nigdy twój dziadek nie napisał, ale jednak reprezentował w swoim myśleniu, w swoim działaniu. Zastanówmy się nad tym, jakie mamy dziedzictwo. Nie tylko w swojej rodzinie, ale też w swoim kościele. Jak pamiętamy ludzi wiary. I może teraz są totalnie gdzie indziej, może już zmarli, ale czy pamiętamy tych ludzi? Czy śledzimy to, co było dobre w ich pielgrzymce? Czy po prostu zapominamy ich? Zachęcam, żebyśmy byli ludzie, którzy pamiętają takiego Jozłego, który żył z Bogiem, dla którego dzień i noc Słowo Boże było istotne, który był na tyle waleczny, że wojował dla Boga. I też zastanówmy się nad tym, jak jesteśmy przy temacie dziedzictwa. Zastanówmy się nad dziedzictwem, które my dajemy młodszemu pokoleniu. Za co ludzie będą nas pamiętać? Może to jest wiara. Miejmy nadzieję, że to są kroki wiary nasze. Może to są grzechy nasze, bo każdy ich wypełnia. Ale zastanówmy się nad tym, jak moje dziedzictwo może być pozytywne, budujące, zachęcające dla młodszych braci i sióstr. I nie tylko. Więc zwracajmy się do Boga. Nawet jak Jozue w naszym życiu umiera, odchodzi. Zastanówmy się nad lekcjami, które powinniśmy wyciągać z tego wydarzenia, z tej osoby. Drugi element, druga historia z tych rozdziałów, który chciałbym wyciągać, to jest, że Bóg wybiera. Bóg walczy. Bóg jest waleczny. I Bóg błogosławia, kogo chce. I to jest ciekawe, kiedy czytamy losy plemion izraelskich, to widzimy, że są takie plemiony, które są wystawieni przez Boga, specjalnie błogosławieni. Wiecie, które? Mam na myśl dwa plemiona. No jeden to jest Judea, a drugi to jest Józef. Wydaje mi się, jak patrzę na te plemiona, że Bóg nierówno traktuje wszystkich. On wybiera, kogo chce. Judea on wybiera tu w walce z Kananitami. Oczywiście Judea, to wiemy, został wybrany jako plemion dynastii dziedzictwa Jezusa. I widzimy, że Judea jest błogosławiony teraz w walce bez Jozuego. Jozue odszedł, ale dalej jest bitwa, dalej jest zadanie, żeby zwyciężyć nad Kananitami. I widać, że Judea ma w tym sukces, że Bóg ich błogosławia specjalnie. I mamy w tym momencie mowę o tym, że o zwycięstwie w Jerozolimie, zwycięstwie w Hebronie, zwycięstwie w obecnych terenach Palestyńczyków, Gaza, Ashkelon, Ekron. To są miejsca, gdzie Judea, szczególnie z pomocą Szymiona, mają sukcesy. I zobaczymy, że to nie poszło tak dobrze, jeżeli chodzi o inne plemiony. Józef jeszcze otrzymał błogosławieństwo Boże i jego walka była udana, szczególnie z Amorytami. Więc co z tego mamy? No możemy wyciągać, możemy zapytać, dlaczego Bóg wybrał takie plemiona? Dlaczego inne nie? Większość plemion, jak czytamy dalej w tych rozdziałach, większość plemion nie odnosiło sukcesu wielkiego. Dla większości to było za dużo, żeby wygrać z Kananitami i to spowoduje za chwilę problem. Bóg wybiera, komu daje władzę. I tak samo mamy do czynienia z tym, kiedy widzimy władzę innych narodów. W Danielu, w Nehemiaszu jest wspomnienie, że Bóg daje komu chce autorytet. Nebukadnezara na przykład. Bóg daje mu autorytet. I Izrael musi z tym w jakiś sposób żyć. Czy my walczymy o sprawiedliwość? Czy jeszcze to nas dotyczy, ten element walki, który może, no, wielu by powiedział, nie, to Stary Testament, to nie ma miejsca dzisiaj. Czy to można powiedzieć, że to jest więcej tu niż duchowa bitwa, która nas dotyczy? I czy będziemy błogosławieni przez Boga? I dlaczego? Czy dlaczego nie? To są pytania, które w dzisiejszym świecie, myślę, w Europie są szczególnie istotne. Następne. Żelazne rydwany. Jest wspomniane tu, 19 werset, że nie było możliwe wygrać z Kananitami, które byli nie w górach, tylko w dolinach. Dlaczego? Dlatego, że mieli rydwany, żelazne rydwany. I ciekawe jest, że Bóg był z nimi, z Izraelitami, ale jednak w różnych sytuacjach Izraelici musieli być w górach. W górach zwyciężyli, natomiast nie mogli zwyciężyć Kananitami, które mieszkali w dolinach. Ciekawe, że Bóg nie dał im wygrać. Czy Bóg jest w stanie? Ale Izraelici potrafili, tylko większość plemion Izraelitów potrafiło tylko częściowo wygrywać. I Kananici mieli zbyt dużo dla nich. Byli zbyt ciężkie. Jakie to ma konsekwencje dla nas dzisiaj? W walkach, które może Bóg wyznacza dla nas. Dla naszego zaangażowania. Wiele razy, jak zastanawiałem się nad tym, myślę o sytuacjach, gdzie widzimy jakiś problem. Jakiś, no na przykład ktoś napada na kogoś na ulicę. Ktoś wyrywa z kogoś torbę i ucieka. Ktoś kradnie ze sklepu i ucieka. I pytanie dla nas jest, czy ja chcę być w tym zaangażowany? Czy nie jest to moja sprawa? Czy po prostu ja jestem stworzony za coś większego? I ciekawe jest, kiedy patrzymy na dziedzictwo tych ludzi, którzy zdecydowali interweniować, że raczej to są pochwalne słowa. Dobrze, że ta osoba interweniowała. Nie? Dobrze, że był na tyle bohaterski. Ja nie byłem. Ja też tam byłem, ale nie ingerowałem się w to. To nie moja sprawa. Czy to jest w porządku? Czy powinniśmy zaangażować się wtedy, kiedy niesprawiedliwość się dzieje? Czy to nas nie dotyczy? Czy jesteśmy zbyt zajęci swoimi sprawami, żeby się przejmować tym, że teraz niesprawiedliwość jest siana i rozpowszechnia się? Czy to jest dla nas zagadnienie jako wierzący ludzie, żeby tym się zająć? No jak dobrze wiemy, plemion Dan uciekł, dlatego że było za trudne dla nich. Oni mieli tą strefę Gazę, tam byli Filistyńczycy i to było zbyt trudne dla Dana. Więc Dan odszedł, wybiegł ze sytuacji na północ do miejsca, które było spokojne, piękne, urodzajne, gdzie była woda, gdzie był spokojny lud, to Dan uciekł. I za to, jak wiemy, jak czytamy dalej, Dan został specjalnie karany przez Boga. Czy to ma cokolwiek wspólnego z naszego życia? Bo czytamy ten tekst i jestem ciekaw, czy cokolwiek tego wyrwiemy. Czy widzimy, że to może mieć jakieś konsekwencje dla nas? Rydwane ognia, czy rydwane, żelazne rydwane, czy to nas dotyczy, czy po prostu powinniśmy uciec, jak Dan. Mieszane małżeństwa. Kolejny obraz, który mamy w tych rozdziałach. Mieszkali więc Izraelici wśród Kananejczyków, Hetytów, Amorytów, Peryzytów, Chwytów i Jebusytów. Żenili się z ich córkami własne swoje córki dawali ich synom za żony, a tak się służyli ich Bogom. Ciekaw było dla mnie, kiedy studiowałem po raz pierwszy Nehemiasza, księga Nehemiasza, że Nehemiasz, jak pamiętacie, miał różne walki. To był waleczny, pobożny człowiek. Natomiast jedna walka, którą wybrał, to było mieszane małżeństwa. Wziął się za to, dlatego że Izrael w czasie swojego pobytu w Babilonie ożenili się z innymi ludźmi, z innymi narodami, kulturami, osobami, które mieli innych bożków. I oni wracali do Jerozolima i jedna z pierwszych bitw Nehemiasza to było, żeby bić tych ludzi, wyrzucić tych ludzi, interweniować w sytuację. I pamiętam pierwszy raz, jak to czytałem, to myślałem, czy on nie miał ważniejsze roboty, typu budowanie murów, budowanie świątyni. Dlaczego on tu się skupia na mieszane małżeństwa? Po co mu taka bitwa? No i dopiero później się zastanawiałem na tym, dlaczego on to tak zrobił. I moja odpowiedź jest na to, dlatego że on zrozumiał, jakie są konsekwencje dla pokoleń, dla następnych pokoleń, że ci ludzie nie pójdą za Bogiem. Oni mieli mamę z innej kultury, która oddała hołd innym bożkom. I ta mama wychowuje swoich dzieci. Również w wierze. Więc dlatego Nehemiasz interweniuje. Nie może być tak, że następne pokolenia oddają chwałę bożkom. Dlatego, że dzieci uczyły się u swoich mam, które reprezentowały inną kulturę, inną wiarę. Dlatego Nehemiasz wyrwał ich włosy z głowy. Straszna sprawa. Dziwne. Ale tylko jeżeli nie rozumiemy, że Nehemiasz zrozumiał coś, czego my może dzisiaj lekceważymy. Więc jak patrzę na mój kraj, Wielka Brytania, mamy coraz większy procent muzułman, którzy dochodzą do władzy w tej chwili, dlatego że wpuszczono ich kilkadziesiąt lat temu. To jest duży temat w tej chwili. Już ludzie kwestionują teraz w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, kwestionują to multikulturalizm. Że może to nie było tak mądre. Może tak się nie da bez kosztów. Czy to nas interesuje? Jako Kościół, jako lud Boży. Czy po prostu nie nasza sprawa? Niech niesprawiedliwość ma dosyć. Niech żyją z kim chcą. Nie będziemy im wyrywać włosów. Mieszane małżeństwa. Czy wybór żony, męża jest istotny? Czy po prostu może być? Nie ma sprawy. Praca niewolnicza. To jest kolejny obraz w tych rozdziałach. Jednakże, kiedy Izrael się wzmocnił, poddał wprawdzie Kananejczyków robotom przymusowym, ale ich nie wypędził. Więc jak wiemy, oni byli, rozkaz był od Boga, żeby wypędzić, zabić. Ale jak czytamy te teksty, to widzimy, że Benjamitom się nie udało. Plemion Manase, plemion Efraima, plemion Zebulina, Aszara, Naftali, Dan nie potrafili zdobyć tych terenów. Więc pozwolili Kananitom mieszkać dalej. Tam jest mowa o tym, że Kananici nie chcieli się poddać. Nie chcieli oddać ziemi. Nic dziwnego. I co Izrael robi? No, biorą ich do niewolniczej pracy. Zgodzili się na to, okej, niech wam będzie, to jest kompromis. Mieliśmy ich zabić, ale nie stać nam na to. Więc w tym momencie zgadzamy się na coś, co nie jest właściwe. Nie było to w Bożych oczekiwaniach, że oni po prostu robią niewolników z tych narodów. Mieli ich wytępić i nie potrafili i nie byli na tyle gotowi na to, żeby to robić. Więc czy my w jakiś sposób tu idziemy na kompromis? Czy jesteśmy bezkompromisowo, jeżeli chodzi o posłuszeństwo wobec Boga? Pojawiające się anioły. Anioł Pana zstąpił i rzekł, wywiodłem was z Egiptu, zaprowadziłem was do ziemi, którą poprzysiągłem dać waszym przodkom. Powiedziałem, nie złamię przymierza mego z wami na wieki. Kto to mówi? Kto tu się zjawia? To jest pytanie, które musimy zadawać na początku drugiego rozdziału. Anioł, który twierdzi, że zawarł przymierze, że wyciągał ludzi, Izrael z Egiptu, który mówi, że oni nie byli posłuszni mi. Pytanie, czy to są słowa anioła, czy to są słowa Boga, słowa Syna Bożego. Czy aniołowie dzisiaj, w dzisiejszych czasach się pokazują? Czy my ich rozpoznamy? Pytanie odnośnie tego anioła, który teraz napomina Izraelitów za swój brak posłuszeństwa. Czy my jesteśmy w stanie zrozumieć, kiedy Bóg przemawia, kiedy anioł przemawia? I następne. Niewiedza, ignorancja pokoleniowa. A gdy całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie znało Pana ani też tego, co uczynił dla Izraela. Wówczas Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom. Czy jesteśmy w stanie zrozumieć to i coś z tym zrobić. Jak patrzę znowu na swój kraj, to widzę, że młode pokolenia jest coraz dalej od Boga. Co prawda, są jakieś ostatnie wyniki, że ten trend jest przerwany, ale kościoły są pełne starszych ludzi. Którzy umrą za to pokolenie. I pytanie, jakie będzie pokolenie po nich? Jeżeli dzieci dzisiaj, młodzi ludzie, młodzi dorośli nie chodzą do kościoła, nie żyją z Bogiem, nie wiedzą o Bogu, nie wiedzą, kim to był Jezus, nie wiedzą, co to jest grzech, nie wiedzą o potrzebie pokutowania. Dojdziemy do pokolenia, tak jak tu jest mowa, do pokolenia, które nie znał Boga, ani nie znał tego, co Bóg zrobił. Tragicznie. Pytanie, czy coś możemy z tym zrobić przed tym, że nasze pokolenie odejdzie. Ja akurat jeżdżę dużo po kościołach w Anglii i widzę, że to jest dosyć normalne, że największa część ludzi tam ma 60+. To jest moje pokolenie, które żyją z Bogiem, którzy dają, oferują. Czy my jesteśmy gotowi i jak walczyć o pokoleniową wiedzę, o pokoleniowe poznanie Boga? Bo jeżeli nie, może grozi nam to, że następne pokolenie będzie, które nie zna Boga. I równocześnie mamy wzrastający obraz muzułman. Chociaż rzeczywiście nie możemy ich nazywać muzułmanami. Ludzie z innym podejściem do Boga. Czyli mamy sytuację, że niedaleko w przyszłości jedno, dwa pokolenia już ludzie nie pamiętają. I pytanie, co z tym zrobić? To, czy to nas po prostu nie interesuje? Mam nadzieję, że możemy patrzeć na to i porównać to ze sytuacją, którą mamy w naszym dzisiejszym społeczeństwie. Żeby się zastanowić, miałem fajną rozmowę z Leszkiem wczoraj wieczorem, się zastanowić nie tylko, żeby analizować, powiedzieć, że jest problem, tylko przejść krok dalej i co z tym zrobimy? W związku z tym, o ile twierdzimy, że to jest nasz problem, to jest zagadnienie dla nas, a może wielu z nas tak nie uważa. Gniew Boży i sędziowie. A Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana, a Pan wzmocnił przeciw Izraelowi Eglona, króla Moabu, ponieważ czynili to, co złe w oczach Pana. Eglon połączył się z Amonitami i Amalekitami i podjął wyprawę, pobił Izraela i zdobył miasto Pan. To Jerycho. Izraelici służyli Eglonowi, królowi Moabu, przez lat 18. Wtedy Izraelici wołały do Pana i Pan zbudził im wybawiciela. Więc Bóg jest zły w tym momencie. I nawet tak zły, że ręka Boża jest przeciwko Izraelitom. On sprzedał ich do innych narodów, do króla Arama. Byli poddani jemu przez 8 lat. Do króla Moaba byli poddani jemu przez 18 lat. Więc praktycznie pokolenia, że Izraelici zostali w tym momencie jako niewolnicze pracujące w tych terenach. Rozpacz. I Bóg w tym momencie daje im rozwiązanie. Rozwiązanie, które jest w postaci sędzia. I mamy teraz potem lista tych sędziów. I mamy to koło, które się kręci, że Izrael robi złe, Bóg ich kara, Izrael jest, pokutuje się i Bóg im daje kogoś, kto może ich wyprowadzić, kto może nimi dyrygować, kto może ich przypomnieć o Bogu. Bo Bóg, całe szczęście nasze, Jemu nie jest wszystko jedno. Możemy oczekiwać, że Bóg zainterweniuje, że Bóg wykona swoje dzieło. Jak, kiedy, nie wiemy. Ale Bóg nie zawiedzie nas. Ale może to potrwa. Jeżeli ignorujemy Boga, może Bóg pozwala nam na niewolnictwo. Pytanie, co możemy z tym zrobić, żeby tak się nie stało. I ostatni obraz na dziś. Bóg wojny i pokoju. A oto narody, którym Bóg, Pan pozwolił pozostać, aby wystawić przez nie na próbę Izraela wszystkich tych, którzy nie doświadczyli żadnej wojny z Kanonejczykami. I stało się to jedynie ze względu na dobro pokoleń izraelskich, aby je nauczyć sztuki wojennej. Te zwłaszcza, które jej przedtem nie poznały. Był nad nim duch Pana i on sprawował sądy nad Izraelem i wdali się w bitwę. Więc mamy tu Boga, który interweniuje, robi coś. A to coś to jest, że on naucza narodów, ucza Izrael przez narodów o bitwie, o wojowaniu, o tym, co powinny wiedzieć, ale nie wiedzieli, bo pokolenia minął. Dawida mamy, który uczył walki u Filistyńczyków. I tu Izrael uczy walki od narodów, wśród których byli rozprowadzeni. I mamy tu Boga, który robi to. Robi to specjalnie, żeby oni się uczyli. Ciekawe. Bóg, okazuje się, jest na pewno Bogiem pokoju, ale widać, że Bóg też jest Bogiem wojny, wojujący. I widzimy to w Starym Testamencie. Czy to mieścimy to w naszej głowie, że nasz Bóg walczy dla nas i walczył dla Izraela. I nasz Bóg jest suwerenny, potężny i wygra. Może nie w naszym stylu, ani w nasz sposób. Ale Bóg, czytamy w Księgi Wyjścia, 15, czy Bóg jest wojownikiem? Pan jest Jego imię. Izajasz, Pan będzie maszerował jak wielki człowiek, jak wojownik, będzie triumfował nad wrogami. W psalmie Bóg jest mocny w bitwie. I w trzecim rozdziale, tu 9 werset. Duch Święty przychodzi na Otniela, który był kolejnym sędzią. Stąpił na nim. Duch Święty stąpił na niego. I on stał się sędzią i poszedł na wojnę. Ciekawe, czy w ten sposób on jest prowadzony przez Boga. I przez to Izrael miał 40 lat pod Otnielem, 80 lat pod kolejnym sędzią Ehud, który jest opisany w trzecim rozdziale. Więc to, że Bóg walczy, wykonuje swoje, daje ludziom 40 w jednym, 80 lat pokoju w drugim. Dzisiaj żyjemy w Europie, która zastanawia się nad pokojem. Jak długo? Mamy pokolenie, które nie pamięta wojny. Nikt z nas praktycznie nie pamięta wojny, ale wielu z nas nawet nie pamięta komunizmu. Żyjemy w prosperującym, pokojowo nastawionym kraju. I chwała Bogu za to, że mamy pokolenia, które żyli w takiej wolności. Natomiast pytanie, jak długo? I to było pytanie Izraelitów. Jak długo musimy być poddani Kananitom? I Bóg daje im rozwiązanie. I to rozwiązanie jest, są sędziowie, jak Otniel, jak Ehud i jak inni, których lepiej znamy niż ci. Czyli odpowiedź Boga na to, to byli ludzie wiary. I może to jest podobne w dzisiejszych czasach. Może, jak szukamy wolności, szukamy światła, szukamy pokoju, może odpowiedź Boża na to, to jest Jego naród. To są Jego ludzie. To są Jego uczniowie, którzy zajmują się bitwami Bożymi, cokolwiek to oznacza. Więc zachęcam was. Tu dużo pytań, dużo obrazków, dużo alegorii, dużo historii, narracji. Samo w sobie to jest prawda. Natomiast to też może wskazywać na naszą rzeczywistość, jeżeli się zastanawiamy nad tym dziedzictwem, które otrzymaliśmy. Więc zachęcam, żebyście razem ze mną zastanawiali się nad naszym dziedzictwem i nad tym, jak mamy angażować się w Boże dzieło. Amen.